Masz teraz nowe prawidło życiowe. Nie ciesz się, gdy coś znajdziesz i nie płacz, gdy zgubisz. Dusza twoja, dawniej pełna oschłości, teraz nabrzmiewa sokami. Jeśli jeszcze nie bliźnich po chrześcijańsku, to zaczynasz już teraz kochać bliskich. Tych bliskich ci duchem, którzy otaczają cię w niewoli. Iluż to z nas powtarza, właśnie za kratą poznaliśmy po raz pierwszy prawdziwą przyjaźń. A także tych bliskich, twoich krewnych, co otaczali cię w dawnym życiu, co cię kochali, podczas gdyś ty ich tyranizował. Oto wdzięczne i rozległe pole pracy duchowej. Przemyśl swoje dawne życie, przypomnij sobie wszystkie swoje złe i wstydliwe postępki. Pomyśl, czy nie można ich teraz naprawić. Owszem, wsadzono cię do więzienia bez powodu. Nie musisz wcale kajać się przed państwem i jego kodeksami, ale przed własnym sumieniem, ale przed poszczególnymi ludźmi. Leżę po operacji na oddziale chirurgicznym szpitala obozowego. Nie mogę się ruszyć, to gorączka, to dreszcze, ale nie majaczę, mogę myśleć. I wdzięczny jestem doktorowi Borysowi Nikołajewiczowi Kornfeldowi, że usiadł obok mnie i że mówi do mnie przez cały wieczór. Światło jest zgaszone, aby nie razić oczu. Jesteśmy z nim sami w szpitalnej sali. Długo z wielkim przejęciem opowiada mi dzieje swojego nawrócenia. Był wyznania mojżeszowego, został chrześcijaninem. Ten wykształcony człowiek nawrócił się za sprawą siedzącego z nim w jednej celi potulnego staruszka, kogoś w rodzaju Platona Karatajewa z Wojny i Pokoju. Jestem zaskoczony siłą przekonania bijącą ze słów tego nowochrzczeńca. Znamy się słabo, nie jestem jego pacjentem, ale nie ma chyba komu się zwierzyć. Jest to człowiek uprzejmy, miękkiego charakteru. Nic złego nie wyczuwam w nim, ani o nim nie wiem. Jednakże nieufność budzi fakt, że Kornfeld już od 2 miesięcy nie wychodzi z baraku szpitalnego, że nie odrywa się od pracy lekarskiej i nie wytyka nawet nosa na teren obozu. Znaczy to, że boi się, aby go nie zarżnięto. Od niedawna w naszym obozie weszło w modę zażynanie donosicieli. Efekt to sprawiło nadzwyczajny, ale kto może zaręczyć, że giną tylko donosiciele? Już jeden z zabitych padł na pewno ofiarą nikczemnych porachunków osobistych i dlatego dobrowolne zamknięcie się Kornfelda w szpitalu wcale jeszcze nie dowodzi, że jest on szpiclem. Już późno. Cały szpital śpi. Kornfeld tak kończy swoją opowieść. I wie pan, w ogóle przekonałem się, że żadna kara na tym świecie nie spada na nas niezasłużenie. Zdaje się czasem, że dosięgła nas wcale nie za to, cośmy naprawdę zawinili, ale jeśli człowiek przemyśli swoje życie i głębiej się nad nim zastanowi, to zawsze odnajdzie tę zbrodnię, za którą teraz spada nań cios. Nie widzę jego twarzy. Przez okno przebija się tylko mrzący odblask świateł zony i widać żółtą, elektryczną plamę tam, gdzie są drzwi na korytarz. Ale w głosie jego tyle jest mistycznego jasnowidzenia, że aż się wzdrygam cały. Są to ostatnie słowa Borysa Kornfelda. Bezszelestnie oddala się, kroczy przez nocny korytarz do jednej z sąsiednich sal i kładzie się tam spać. Wszyscy śpią, nie może więc już z nikim sobie porozmawiać. Ja też zasypiam. Rano budzi mnie bieganina i ciężkie kroki na korytarzu. To sanitariusze niosą ciało Kornfelda na stół operacyjny. Ktoś zmiażdżył mu we śnie głowę 8 uderzeniami tynkarskiego młotka. Zabija się u nas ludzi zwykle natychmiast po pobudce, kiedy baraki już są odryglowane, ale nikt jeszcze nie wstał. Każdemu żal się ruszyć. Umiera na operacyjnym stole, nie odzyskując przytomności. Tak się złożyło, że prorocze słowa Kornfelda były jego słowami ostatnimi. A jako, że mówił do mnie, słowa te stały się moją schedą. Brzemienia takiego spadku nie sposób pozbyć się jednym wzruszeniem ramion. Ale sam już w tym czasie dojrzałem do podobnych poglądów. Skłonny byłem uznać słowa Kornfelda za powszechne prawo życia. Tu jednak łatwo zejść na manowce. Trzeba by konsekwentnie uznać, że ci, których ukarano jeszcze surowiej, rozstrzelani, spaleni na stosie, musieli być jakimiś superłotrami, a tymczasem właśnie niewinnych karze się najsurowiej i najskwapliwiej. I co wtedy rzec o naszych dręczycielach? Czemu to los nie mści się na nich? Czemu to im się tak dobrze wiedzie? Rozwiązać by można ten dylemat, zakładając, że sens istnienia polega nie na zabieganiu o powodzenie i pomyślność, jak zwykliśmy uważać, ale na dążeniu do rozwoju duchowego. Z tego punktu widzenia nasi dręczyciele ukarani są najsurowiej w świecie. Świnieją bowiem, stają się pod ludźmi. Z tego punktu widzenia kara spada na tych, którym przydać się może do rozwoju duchowego. Ale jest jakiś sens nieodparty w ostatnich słowach Kornfelda. Jest coś, co mogę do siebie odnieść w zupełności. I znajdzie się wielu, którzy tak samo je zrozumieją. W ciągu 7 lat za kratą dość dobrze przyjrzałem się własnej przeszłości i zrozumiałem, za co to wszystko na mnie spada. I więzienie, i złośliwy guz na dodatek. I wcale bym się nie skarżył, gdyby nawet ta kara nie została uznana za wystarczającą. Kara? Ale kto ją wymierza? No pomyślcie chwilę. Kto? W tej samej izbie pooperacyjnej, z której Kornfeld wyszedł na spotkanie ze swoim zabójcą, leżałem jeszcze długo. Chirurg siedział w karcerze, operację wstrzymano, w zupełnej samotności, w ciągu bezsennych nocy przesuwając w palcach wypadki mojego życia i nie mogąc się nadziwić jego zakrętom. Stosując obozowy chwyt, układałem swoje myśli w rymowane strofy, żeby ich nie zapomnieć. Najlepiej przytoczyć by je teraz, tak jak powstały, na poduszce szpitalnej, podczas kiedy za oknami katorżniczy obóz dygotał po dopiero co przeżytym buncie. Kiedym zdążył te ziarna roztrwonić, tak do cna, tak do szczętu, na amen? Przecież wiek mój osłaniał zielony twoich świątyń stugłosy firmament. Pył książkowy zapruszył mi oczy, umysł butny mój szychem oślepił. Świat? To ci jest jak na dłoni widoczny. Los? W mym ręku jak wosk da się lepić. Krew tętniła i tęcze w oddali, w tym tętęcie jaśniały goręcej. I już w proch bezszelestnie się zwalił w mojej piersi gmach wiary dziecięcej. Ale dziś, kiedy ledwo się trzymam na krawędzi niebytu i bytu, mierzę oto wdzięcznymi oczyma otchłań grozy i klęski przebytą. Nierozsądek mój, wola i plany blask rzuciły na drogę tę krętą, lecz sens jasny, z wysoka zesłany, który miałem odgadnąć nieprędko. Dziś, gdym nabrał już wody łyk świeżej, z twoich źródeł w usta oniemiałe, Panie świata, oto znowu wierzę, nawet w mym odstępstwie przy mnie stałeś. Patrząc wstecz, ujrzałem, że przez całe swoje świadome życie nie rozumiałem ani siebie samego, ani swoich dążeń. Przez długi czas uważałem za ratunek dla siebie to, co właśnie było moją zgubą i wciąż ciągnęło mnie nie tam, gdzie iść powinienem, tylko w zupełnie odwrotnym kierunku. Podobnie jednak jak morze zbija z nóg niedoświadczonego pływaka, obala go i uderzeniami fal wyrzuca na brzeg, tak samo mnie dotkliwe ciosy nieszczęść wyrzucały na stały ląd. I tylko w ten sposób mogłem dotrzeć do tej drogi, której zawsze szukałem. Na swoim zgiętym, omalże nieprzetrąconym grzbiecie wyniosłem jednak z głębi więziennych lat świadomość tego, jak człowiek staje się zły, a jak dobry. Oszołomiony sukcesami odniesionymi w młodości, uważałem się za istotę niezdolną do omyłek i dlatego stałem się okrutny. Gdy dano mi w ręce władzę i to w nadmiarze, stałem się mordercą i zadawałem ludziom gwałt. Nawet gdy czyniłem zło, byłem przekonany, że postępki moje są dobre i miałem na podorędziu bardzo logiczne dowody. Dopiero na zgniłej więziennej słomie poczułem w sobie drgnienie dobra. Stopniowo pojąłem, że linia oddzielająca dobro od zła przebiega nie między państwami, nie między klasami, nie między partiami, tylko przecina każde ludzkie serce, nie omijając żadnego. Jest to linia ruchoma i z upływem lat jej bieg zmienia się w nas samych. Nawet w sercu omotanym przez zło linia ta odgradza maleńki przyczółek dobra. Nawet w najlepszym sercu niewykorzenione zło zachowuje swój kącik. Od tego czasu stała się jasna dla mnie zasadność wszystkich religii świata. Walczą one z pierwiastkiem zła w człowieku, w każdym człowieku. Nie sposób oczyścić świata z wszelkiego zła, ale można w każdym człowieku zmniejszyć obszar jego władania. Od tego czasu stał się także dla mnie jasny fałsz wszystkich rewolucji w dziejach. Niszczą one tylko współczesnych im nosicieli zła, a w ogólnym zamieszaniu również nosicieli dobra. Samo zaś zło, jeszcze bujniej rozrosłe, biorą sobie w spadku. Do zasług XX wieku należy zaliczyć proces norymberski. Niszczył on samą złą ideę. Bardzo niewielu zarażonych nią ludzi likwidując przy tej okazji. Oczywiście nie jest to zasługa Stalina. Już by on tam wolał mniej gadania, za to więcej egzekucji. Jeżeli na progu XXI wieku ludzkość nie wysadzi się sama w powietrze, ani się nie zadusi, może ten kierunek zwycięży. Jeśli nie odniesie sukcesu, to cała historia ludzkości sprowadzi się do dreptania w miejscu, bez treści i sensu. Dokąd to ciągniemy i po co? Bić wroga pałą? To umiał już człowiek jaskiniowy. Poznaj samego siebie. Nic tak nie sprzyja przebudzeniu w nas zdolności do rozumienia innych, jak szarpiące duszę rozmyślania nad własnymi przestępstwami, błędami i przeoczeniami. Takie myśli zapadły we mnie jak w wodę. Nie jeden już rok rozchodzą się po niej kręgi. I gdy ktoś mówi mi teraz o nieczułości naszych wyższych urzędników, o srogości naszych katów, wystarczy, że przypomnę sobie samego siebie z kapitańskimi epoletami i przemarsz mojej baterii przez Prusy Wschodnie, ogarnięte ogniem, aby powiedzieć, albo to myśmy byli lepsi? Jeśli ktoś w mojej obecności grzmi przeciw ustępliwości Zachodu, jego politycznej krótkowzroczności, rozbiciu i dezorientacji, odpowiadam, a czy my, przed pójściem na archipelag, byliśmy bardziej zwarci, silniejsi duchem? Oto dlaczego powracam do lat, gdym siedział za kratą i powiadam, wprawiając często w zdumienie ludzi, którzy mnie otaczają, bądź błogosławione więzienie. Miał rację Lew Tołstoj, marząc o tym, aby znaleźć się w więzieniu. W którejś chwili ten gigant zaczął usychać. Więzienie było mu istotnie potrzebne jak ulewa w wysychającej glebie. Wszyscy literaci, którzy pisali o więzieniach, ale sami nigdy w nich nie siedzieli, uważali, że mają obowiązek manifestować współczucie do uwięzionych, więzienia zaś przeklinać. Sporo się tam nasiedziałem, dusza moja tam się ukształtowała i oto powiadam stanowczo. Błogosławione bądź więzienie za to, żeś było w moim życiu. A z głębi mogił dochodzi mnie odpowiedź. Dobrze ci gadać, skoroś życie zachował. Czy w dół? Ale już mi ktoś przerywa. Znów pan mówi o czymś innym. Pan znów o tym więzieniu, a miała być mowa o obozie. Zdawało mi się, że o obozie też była mowa. No dobrze, tu przerwę. Czas na parę uwag z innej beczki. Niejeden z tych, którzy przeszli przez obóz, odpowie mi, że nie widział żadnego marszu pod górę, że to banialuki. Natomiast deprawację, zepsucie spotykał na każdym kroku. Dosadniej i dobitniej niż inni, bo już to wszystko napisał czarno na białym, mógłby sprzeciwić się moim tezom Szalamow. Ludziom w obozie nigdy nie udaje się zachować ludzkiego oblicza. Obozy stworzono nie po to. Wszystkie ludzkie uczucia, miłość, przyjaźń, zawiść, miłość bliźniego, pragnienie sławy, rzetelność, uszły z nas w miarę jak ubywało tkanki mięśniowej. Nie było już w nas śladu dumy, ambicji, a zazdrość i pasja wydawały się nam pojęciami z Marsa rodem. Pozostała tylko zapiekła złość, najbardziej niezniszczalne z ludzkich uczuć. Zrozumieliśmy, że prawda i kłamstwo to rodzeństwo. Nędza z biedą nie pozwalają narodzić się przyjaźni. Jeśli zadzierzgnęła się przyjaźń między ludźmi, to znaczy, że warunki życia nie były jeszcze wystarczająco trudne. Jeśli ludzie zbliżyli się do siebie w nędzy, w biedzie, to znaczy, że nie były one jeszcze skrajne. Rozpacz nie dość jest jeszcze ostra i głęboka, jeśli można się nią podzielić z przyjaciółmi. Szałamów godzi się na jedno tylko ustępstwo. W więzieniu ludzie mogą uszlachetniać się, pogłębiać i rozwinąć wewnętrznie. Natomiast obóz jest antyszkołą życia w sposób absolutny, bez żadnej reszty. Nikt nie wyniesie z tej szkoły niczego potrzebnego ani pożytecznego. Więzień ćwiczy się tam w sztuce lizusostwa, kłamstwa, podłości wszelkiego rodzaju. Gdy wróci do domu, przekona się, iż nie tylko nie rozwinął się podczas pobytu w obozie, ale że jego zainteresowania stały się ubogie i prymitywne. Za czynnik ucisku i deprawacji człowieka w obozie Szałamow uważa również jego długoletnią zależność od obcej woli, od cudzych postanowień. Ale ten czynnik wolałbym wyprowadzić poza nawias. Po pierwsze dlatego, że to samo można powiedzieć o wielu ludziach żyjących poza obozem, nie licząc tego obszaru drobnych działań i decyzji, które podejmować może również więzień. Po drugie dlatego, że fatalistyczny charakter, który nieuchronnie staje się atrybutem mieszkańca archipelagu, nieznającego własnych przeznaczeń i niezdolnego do wpływania na nie, raczej go uszlachetnia i uwalnia od ulegania złudom. Eugenia Ginzburg wprowadza podobne rozróżnienia. Więzienie uszlachetniało ludzi, obóz ich deprawował. Trudno temu zaprzeczyć. W więzieniu, w celach pojedynczych, ale również w zwykłych, człowiek wstępuje w zapasy z nieszczęściem, które nań spadło. Jest wielki jak góra, ale musi on uporać się z jego ogromem, przetrawić je w sobie, oswoić się z nim i z sobą samym, złamanym przez niedolę. Jest to najwyższy rodzaj wysiłku moralnego, który zawsze uszlachetniał każdego. I jak interesujący stają się ludzie w więzieniu. Znam takich, którzy po wyjściu na wolność okazali się bezbarwnymi nudziarzami, a w celi nie sposób było oderwać się od rozmów z nimi. Pojedynek z latami i murami to zarówno praca moralna, jak droga wzwyż, oczywiście jeśli człowiek jej trudom podoła. Jeśli masz w ciągu tych lat towarzysza, to nie musisz umierać po to, aby mógł on żyć, a on też nie musi ginąć, abyś ty żył dalej. Otwiera się przed wami nie możliwość konfliktu, lecz wzajemnej pomocy i wspólnego rozwoju duchowego. W obozie zaś wcale takich możliwości nie widać. Chleb nie jest rozdawany porówno, tylko rzucony na kupę. Łapaj, tratuj sąsiadów i wyrywaj im z rąk. Chleba wydaje się tylko tyle, aby na każdego, kto przetrwał, przypadał jeden umarły albo i dwóch. Chleb wisi na sośnie, musisz ją zrąbać. Chleb leży na dnie kopalni, właź w głąb i tam go szukaj. Gdzie tu czas na rozmyślania o swojej niedoli, o przeszłości i przyszłości, o ludzkości i o Bogu? Głowę ma człowiek zajętą mizernymi kalkulacjami, które dziś przesłaniają całe niebo, a jutro już funta kłaków nie będą warte. Nienawidzisz pracy, ona jest głównym twoim wrogiem. Nienawidzisz otaczających cię ludzi, to konkurenci w walce na życie i śmierć. Zadręcza cię nieustająca zawiść i obawa, że właśnie w tej chwili gdzieś za twoimi plecami ktoś dzieli ten chleb, który mógł być twoim, że gdzieś za ścianą ktoś wyławia z kotła kartofel, który mógł trafić do twojej miski. Układ życia obozowego jest taki, że zawiść wciąż kąsa duszę, nawet zupełnie od niej wolną. Zawiść rozciąga się i na wysokość wyroków, i na sprawy związane ze zwolnieniem. Jest rok 1945 i my, 58, odprowadzamy do wrót obozu pospolitaków wypuszczonych na podstawie amnestii stalinowskiej. Co czujemy w stosunku do nich? Cieszymy się może wraz z nimi, że idą do domu? Nie. Czujemy zawiść, bo to niesprawiedliwość, że ich się puszcza wolno, a nas trzyma dalej. Taki Własow, który dostał 20, przez pierwsze 10 lat siedzi spokojnie, bo kto w ogóle siedzi mniej? Ale w latach 47-48 wielu kolegów wychodzi na wolność i Własowa ogarnia zawiść. Denerwuje się i zadręcza, bo dlaczego właśnie on dostał 20? Jak ciężko mu odsiadywać tę drugą dychę. Nie pytałem go, ale tak sobie myślę, gdy ci wczorajsi zwolnieni zaczęli wracać do obozu jako repetenci, czy się aby wtedy uspokoił? A znów w latach 55-56 zaczynają masowo wypuszczać 58, natomiast pospolitacy siedzą dalej. Co czują oni? Satysfakcję, że sprawiedliwości stało się zadość, że męczennicy tego artykułu po 40 latach bezustannych prześladowań nareszcie doczekali się zmiłowania? Nie. Wszędzie tliła się zawiść. Świadczy o tym wiele listów, które dostałem w 63 roku. Wypuszczono na wolność wrogów, stokroć gorszych od nas kryminalnych, a my wciąż siedzimy. Za co? Wciąż dławi człowieka strach, żeby nie spaść poniżej tego nędznego poziomu, na który zdołał się wgramolić, żeby nie utracić roboty jeszcze nie najcięższej, żeby nie szurnięto go na etap, żeby nie posłano do zony karnej. A jeszcze człowieka pierze każdy, kto od niego silniejszy, albo on sam leje tego, kto jest od niego słabszy. Czy to nie deprawacja? Stary więzień Rubajło nazywa liszajem duchowym to szybkie parszywienie człowieka pod wpływem zewnętrznych nacisków. I jakże tu wyszlachetnić, kiedy i gdzie to możliwe, przy tym natężeniu złości, wśród tych małostkowych kombinacji. Czechow, jeszcze przed powstaniem naszych obozów pracy poprawczej, dostrzegł i nazwał po imieniu objawy rozkładu moralnego na Sachalinie. Pisze z całą słusznością: przywary więźniów są skutkiem niewoli, zależności, strachu i stałego niedojadania. Oto te przywary: kłamliwość, przewrotność, tchórzostwo, brak charakteru, skłonność do delatorstwa i złodziejstwa. Doświadczenie nauczyło skazańców, że w walce o byt oszustwo jest środkiem najskuteczniejszym. Czy nie spotykamy tego u nas w 10-krotnie większym wymiarze? Czy nie lepiej wobec tego zaprzestać bajania o jakimś rzekomym obozowym wyszlachetnieniu i opisać za to setki, tysiące wypadków autentycznej deprawacji? Przytoczyć przykłady świadczące, że nikt nie potrafi odeprzeć argumentów obozowej filozofii streszczonej przez Jaszkę, dyspozytora Żdżeskaganu. Tak oto. Im więcej robisz ludziom świństw, tym bardziej cię szanują. Opowiedzieć, jak żołnierze, jeszcze niedawno walczący na froncie, ledwie tylko łyknęli trochę knajackiego powietrza, szybciutko się podciągnęli i sami zabrali się do kantowania. Ograbiali Litwinów, aby nabijać brzuchy ich prowiantem, chodzić w ich rzeczach, a tamci niech sobie zdychają, bo frajerzy. Jak niektórzy Własowcy zaczęli zgrywać się na złodziei, przekonawszy się, że tylko w ten sposób można poradzić sobie w obozie. Opowiedzieć o tym docencie literatury, który został w obozie pachanem knajaków. Stwierdzić z podziwem, jak zaraźliwa jest ta ideologia obozowa, analizując choćby przypadek Czulpieniewa. Czulpieniew wytrzymał 7 lat przy robocie w lesie. Został znakomitym drwalem, ale w końcu złamał nogę, znalazł się w szpitalu i wtedy zaproponowano mu awans na dyspozytora. Nie musiał tego robić, zostało mu jeszcze 2,5 roku do końca kary, i doskonale mógł je spędzić jako doświadczony drwal. Kierownictwo dbało o niego, ale Jak tu odeprzeć taką pokusę? Przecież obozowa filozofia każe brać, kiedy dają. Został więc Czulpieniew dyspozytorem, tylko na 6 miesięcy. Ale były to najciemniejsze, najbardziej niespokojne i najprzykrzejsze miesiące całej jego odsiadki. Dawno już odsiedział swoje i o sosnach mówi teraz pobłażliwym uśmiechem, ale wciąż tłoczą mu serce wspomnienia o tych, których przyprawiło śmierć, goniąc do roboty. Był wśród nich 2-metrowy Łotysz, kapitan żeglugi dalekomorskiej. Nie on jeden zresztą. Jak bujnie rozrósł się może liszaj duchowy wśród więźniów, jeśli ktoś świadomie ich podjudza. W roku 1951 w Unszłagu niejaka Majsiejewajte, już niespełna rozumu, ale wciąż prowadzona do roboty pod konwojem, nie zwracając uwagi na kordon eskorty, poszła do mamy. Schwytano ją z punktu, przywiązano pod wartownią do słupa i obwieszczono, że za ucieczkę cały obóz pozbawiony zostaje wolnej niedzieli w najbliższym tygodniu. Jest to chwyt stale stosowany. Wracające z pracy brygady opluwały więc przywiązaną do słupa kobietę. Ten i ów bił ją nawet, wrzeszcząc: przez ciebie, wywłoko, straciliśmy wolny dzień. Majsiejewajte uśmiechała się z rozrzewnieniem. A ile deprawacji płynie z tego demokratycznego i postępowego pełnienia służby wartowniczej we własnym zakresie, proklamowanego jeszcze w 1918 roku, a zwanego u nas samoochroną. Przecież to jedno z głównych koryt, którymi spływają do obozu pomyje demoralizacji. Powołać więźnia do samoochrony. Zwalono cię z nóg, ukarano, wyrwano spośród ludzi, ale nie chcesz być na samym dnie. Chcesz jeszcze pochodzić sobie z karabinem, wynieść się nad innych, wziąć pod obcas własnego brata. Masz tu karabin, a jeśli kto zacznie uciekać, to strzelaj. Będziemy cię nawet za to zwać towarzyszem. Damy ci za to wojskowy przydział. Więc już się pyszni. Już ściska łoże karabinu skwapliwą rabską łapą. I strzela. I surowszy jest od innych strażników, tych wolnych. Czy w kręgu władzy działa tu kurza, ślepa wiara w spontaniczną dynamikę odruchów socjalnych? Czy zimne, pogardliwe wyrachowanie, przekonanie, że w człowieku liczą się przede wszystkim najniższe instynkty? Gdybyż to tylko chodziło o samoochronę. Również aparat nadzoru, aparat ucisku oddawano w ręce samych więźniów. W latach 30. wszyscy, aż do komendantów OLP, włącznie, rekrutowali się z byłych więźniów. I szef transportu, i szef produkcji. Jak mogło być inaczej, jeśli 37 czekistów przypadało na 100 tysięcy zeków kanału białomorskiego? Ale nawet pełnomocnikami operacyjnymi bywali eks-więźniowie. Nie sposób posunąć się dalej, prowadzić dochodzenia przeciw własnym towarzyszom niedoli, werbować szpiclów przeciwko sobie samym. A tak, tak. Ale nie będę tu rozpatrywał tych niezliczonych przykładów deprawacji. Znane są wszystkim, były i jeszcze będą przedmiotem niejednego opisu. Wystarczy, jeśli przyznam, że tak właśnie było. To była linia generalna, reguła.